Więzienny rok.
Audycja osadzonych z oddziału zewnętrznego w Kaliszu, aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim.
Witamy słuchaczy Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej. Znajdujemy się na oddziale zewnętrznym w Kaliszu, aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim. Ja nazywam się Beata Łukaszyk, jestem wychowawcą. Dziś będziemy rozmawiać z panem o imieniu...
Rafał.
Panie Rafale, za co pan tutaj trafił do izolacji penitencjarnej?
Trafiłem tutaj za oszustwo. Prowadziłem własną firmę, działalność, czyli spółkę w branży budowlanej. Zajmowaliśmy się stolarką okienną, no i w czasie COVID-u braliśmy zaliczki od klientów, które były po prostu spożytkowane na działalność bieżącą. W międzyczasie się stworzyło więcej problemów, nie mogliśmy wyjeżdżać na budowy, nie mogliśmy działać. Firmy zmieniły nam wszystkie faktury przelewowe na faktury gotówkowe, więc się zrobił zator, no i gdzieś te pieniądze od klientów po prostu się rozeszły na działalność bieżącą.
Czyli dobrze rozumiem, że gdyby nie COVID, to tutaj pana by z nami w izolacji penitencjarnej dzisiaj nie było?
Prawdopodobnie tak, ale przypuszczam, że też dużo moich błędów życiowych wpłynęło na to. Może jakbyśmy troszeczkę inaczej podchodzili do pewnych spraw, bardziej szanowali pracę, mniej wydawali pieniądze na niepotrzebne rzeczy, byłoby łatwiej to utrzymać.
Czyli mówi pan, że oprócz problemu, jakim w pana życiu pojawił się sam fakt popełnienia przestępstwa, też jest problem z gospodarnością pieniędzmi w pana życiu?
Gdzieś w pewnym momencie pojawiła się taka pycha, można powiedzieć, że jak było bardzo dużo pieniędzy, no to się łatwo je wydawało. Gdzieś nie było tych oszczędności, zamiast je odkładać na czarną godzinę, każdy myślał, że będzie wiecznie bardzo dobrze, wszystko będzie się pięknie kręcić, działalność będzie super działać, dochodzili nowi pracownicy, dochodziły nowe kierunki sprzedaży i pieniądze po prostu cały czas były w obiegu, zamiast gdzieś odkładać troszeczkę na czarną godzinę, wydawaliśmy to wszystko na bieżąco. No i przypuszczam, że gdybyśmy tego nie robili, łatwiej by było nam było utrzymać firmę i pewnie bym tutaj nie trafił.
Czy poza karą pozbawienia wolności ma pan też jakieś zobowiązanie finansowe nałożone przez sąd, z którego się pan musi niebawem wywiązać?
Tak, oczywiście. No, braliśmy zaliczki od klientów prywatnych, od firm, więc zobowiązaniem przez sąd nałożonym jest to, że musimy zadośćuczynić za to, czyli muszę zwrócić po prostu te pieniądze, które nie zostały oddane i towar nie został za nie dostarczony.
Czy to są bardzo duże kwoty dla pana?
Myślę, że tak, dla każdego. No, około 200 tysięcy. To jest taka kwota, gdzie kiedyś można było kupić za to mieszkanie, no i na pewno bardzo dobry samochód, więc nie jest to mała kwota, ale to też nie jest taka kwota, którą można zarobić, szczególnie dzisiaj, jak jest wszędzie praca i ktoś ma dwie ręce, nie boi się pracy, to te pieniądze zawsze można odrobić.
Entuzjastycznie patrzy pan w przyszłość, jakiś realny plan na spłatę takiego zadłużenia jest osiągalny dla pana, tak?
Myślę, że tak. Pobyt tutaj w więzieniu, ten czas, który mamy gdzieś tam wieczorami dla siebie, dużo mi pomógł. Pewne przemyślenia, pewne sprawy gdzieś tam się troszeczkę zaczynają w głowie układać. Człowiek patrzy troszeczkę inaczej na pieniądze, że trzeba po prostu oszczędzać, trzeba się wywiązać ze swoich zobowiązań, bo nie dość, że skrzywdziłem sam siebie, rodzinę, to jeszcze ludzi, którzy tak naprawdę nie byli niczemu winni, więc no, trzeba by było zadośćuczynić za to.
A jak pan się odnajduje tutaj w oddziale zewnętrznym w Kaliszu? Jak pan funkcjonuje w tej codzienności? Dużo pan, podejrzewam, że myśli o rodzinie, ale też jak sobie pan radzi tak z takim marazmem, codziennością bycia po prostu w izolacji?
Pobyt tutaj no, dla ludzi, którzy mają rodzinę, myślą o niej, no jest dość ciężki, no ale popełniliśmy jakieś przestępstwa, bo popełniliśmy błędy w życiu, więc trzeba za nie odpokutować. Na pewno wieczorami przychodzi taki czas na refleksję, więc bardzo dużo myślę o rodzinie, tęsknię za żoną, za dzieckiem i w drugą stronę, żona tęskni za mną, dziecko tęskni, także człowiek gdzieś sobie myślący, który gdzieś tam kocha swoją rodzinę, myśli o niej, układa bardzo dużo rzeczy, co pomaga. Myślę, że to taki etap wychowawczy, gdzie można bardzo dużo rzeczy sobie przemyśleć, a w międzyczasie przebywając w areszcie, oddziale zewnętrznym, no, staramy się pomagać. Mamy dużo zajęć, próbujemy też pomóc w akcjach charytatywnych, szyjemy poduszki dla dzieci, więc zawsze gdzieś ten czas można zorganizować i w jakiś sposób pomóc komuś drugiemu i odpokutować za swoje grzechy wcześniejsze.
A mówi pan też o tym, że tęsknota za domem, za żoną, za dzieckiem też bardzo dużo absorbuje czasu wieczorami. A niech pan przybliży, jak funkcjonuje pana rodzina, gdy pana nie ma.
W tym wypadku moja rodzina też została ukarana, bo tak naprawdę większość na utrzymanie rodziny pracowałem ja. Żona ma chorobę kręgosłupa, nie może ciężko pracować. Córka jest bardzo związana ze mną, więc bardzo to przeżywa. Ogólnie ciężko mają sobie odnaleźć się w świecie gdzieś tam, gdzie ja nie mam praktycznie z nimi żadnymi kontaktu. Bardzo to przeżywam, oni też, więc bardzo tęsknię i staram się wymyśleć sposób, w jakikolwiek mogę im pomóc w tym ciężkich dniach.
Ale czy pan, mając takie zadłużenia, liczy się z tym, że one mogą mieć ciężko finansowo, jeżeli chodzi o taką codzienność?
Oczywiście, że tak, ale akurat w moim przypadku mam tyle szczęścia, może nie wszyscy tego mają, że mam rodzinę, która pomaga żonie, dzieciom, na ile mogą. Nie są może bardzo bogaci, ale starają się w każdy sposób pomóc w jakichś takich codziennych sprawach, w zapewnieniu jedzenia, zapewnieniu finansowania, no, ale ogólnie jest bardzo ciężko zarówno mi, jak i im.
A będąc tutaj, na coś pan liczy? Myśli pan, że pan szybciej wyjdzie niż ten koniec kary, który posiadamy?
Oczywiście, że tak. No, mamy kilka możliwości. Pierwszym rozwiązaniem, na które bardzo liczę, to jest odbywanie kary pod dozorem elektronicznym. To by mi bardzo ułatwiło pomóc rodzinie, rozpoczęcie pracy, spłatę zadłużenia, bycie z rodziną na co dzień, co prawda pod dozorem, ale zawsze to jest jakaś możliwość pomocy, jakakolwiek, no i oczywiście spędzony czas z córką, z żoną, z dziećmi, z rodziną najbliższą. Oczekuję teraz na sprawę, także w najbliższym czasie prawdopodobnie się wyjaśni, jeśli nie, no to będę próbował innych możliwości, no bo chciałbym jak najszybciej po prostu stąd wyjść i żyć razem z rodziną, z dziećmi, z żoną.
A wspominał pan też, że żona ma ciężko podjąć pracę zarobkową, a niech pan opowie o swoim dziecku, z czym dziecko w codzienności takiej się mierzy, gdy pana nie ma w domu.
Oczywiście dziecko bardzo przeżywa, bo my jesteśmy bardzo życi. Codziennie staram się dzwonić, rozmawiać z nią, ale widać w jej głosie, w jej zachowaniu, w widzeniach, że bardzo to przeżywa. Żona opowiada, że często płacze, często tęskni, więc tak naprawdę no, ciężko jest jej też zaakceptować to, że mnie nie ma, szczególnie, że jej pomagałem w lekcjach, odwoziłem ją do szkoły, odbierałem w miarę możliwości, więc no, każdemu jest ciężko, a jej bardzo.
Czy córka i żona to jedyna motywacja dla pana na przyszłość, żeby już tutaj nigdy nie trafić?
Myślę, że główna, ale nie jedyna. Motywacją jest to, że trzeba po prostu się wziąć do kupy, zacząć uczciwie pracować i uczciwą pracą też można wypracować bardzo dużo. Poza tym pozostała rodzina, mama, tata, siostra, wszyscy to strasznie przeżywają, więc głównie rodzina, ale też chęć przebywania na zewnątrz i pomocy innym.
Pan przypuszcza, czy jest pewien, że tutaj już nigdy nie trafi do izolacji?
Jestem tego pewien. Nie wyobrażam sobie, żebym mógł jeszcze raz tutaj trafić i ewentualnie skrzywdzić swoją rodzinę ponownie. Bo nie dość, że siebie skrzywiłem, to i także rodzinę, no bo gdzieś brakuje im pomocy mojej, a chyba w rodzinie o to chodzi, żeby każdy sobie pomagał i dbał o siebie.
Ma pan takie poczucie, że teraz będzie pan inaczej się gospodarzył w tej swojej firmie, inne zasady wprowadzał, będzie pokorniejszy względem panującego rynku pracy?
Myślę, że tak. No, bez tego nie ma sensu w ogóle nawet zacząć działać ponownie, bo jeśli sobie w głowie tego nie poukładam, nie zrobię porządku w takich codziennych sprawach, w rachunkach, w oszczędzaniu na czarną godzinę, to lepiej po prostu iść do normalnej pracy, pracować, dostawać pensję, a jeśli mam znowu zacząć działać i starać się pracować na własny rachunek, no to jest podstawa. To bez tego nie da się po prostu normalnie funkcjonować, szczególnie po takim czymś i pobycie tutaj.
I zawiódł pana taki nietrafiony biznesplan na tą pana działalność?
Myślę, że tak. Każdemu polecam, że jeśli chce coś sam otworzyć, sam działać, no to nie warto iść na żywioł, pomyśleć, a otworzę sobie coś, będę działał, jakoś to będzie. Nie, trzeba zrobić dobry biznesplan, dobrze zabezpieczyć się finansowo, dobrze wszystko rozplanować i bardzo uważnie wydawać pieniądze, które nie są moje.
Czy jest coś, co chciałby pan powiedzieć, kogoś pozdrowić, coś przekazać swoim słuchaczom?
Chciałbym przekazać jedną rzecz, że chyba warto uczciwie pracować i ten, komu zależy na rodzinie i myśli bardzo racjonalnie, powinien unikać tego, żeby tutaj trafić, bo to nikomu nie służy. Nie służy jemu, nie służy rodzinie i wydaje mi się, że ten pobyt tutaj bardzo dużo mi pomógł w przemyśleniu wielu spraw. I wydaje mi się, że nie życzę nikomu, nawet największemu wrogowi, żeby trafił w taką sytuację, jak ja jestem teraz i moja rodzina.
Dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo.
Panie Miłoszu, co się stało, że pan tutaj trafił do izolacji penitencjarnej?
Zadałem się z nieodpowiednimi osobami. Zaczęły się problemy przez narkotyki, zatrzymania policji. No i co więcej, no i przez to tu jestem, tak?
Te narkotyki pan miał na własny użytek czy na handel?
Miałem na własny użytek, ponieważ nie chciałem gdzieś tam kombinować już dalej. Wolałem mieć wszystko swoje, ale no potoczyło się tak, że policja mnie zatrzymała z większą ilością, no i dostałem wyrok.
Czy pan był na jakiejś terapii? Uważa się za osobę uzależnioną?
No tak, skoro zażywałem narkotyki, to uważam się za osobę uzależnioną. Byłem na terapii w więzieniu. Myślę, że w jakiś sposób mi to pomogło, ale też myślę, że jeżeli człowiek nie będzie sam chciał w swoim życiu coś zmienić, to nikt nie wniesie do jego życia nic nowego.
To ile już czasu pan nie zażywa narkotyków? Ile to trwa?
Rok czasu, odkąd jestem w więzieniu. Tak, nic nie zażywałem i myślę, że uda mi się tą abstynencję utrzymać w wolności, bo też nie chcę zawieść swojej rodziny, bo w tych trudnych czasach tylko ona mi została i mogę na nią zawsze liczyć.
Ale jak pan mówi, że nie chce pan zawieść swojej rodziny, to taka motywacja zewnętrzna. Czy nie chciałby pan tego przekształcić na zasadzie nie chce zawieść samego siebie, motywować się wewnętrznie?
Tak, nie chcę też zawieść samego siebie, bo jak zawiedę się samego siebie, no to już nie będę miał w ogóle motywacji, żeby utrzymywać tą abstynencję przed narkotykami. No i przede wszystkim rodzina i...
A co takiego się w pana życiu wydarzyło, że się pan w ogóle na te narkotyki zdecydował?
Miałem problemy rodzinne, trochę z tatą, trochę tata chory, tata też spożywał alkohol. Trafiłem do pogotowia opiekuńczego, byłem tam 3 lata i 7 miesięcy. No i po tym czasie już nie wiedziałem, co z sobą zrobić i zadałem się z nieodpowiednimi osobami, zacząłem zażywać narkotyki.
Czyli chce pan powiedzieć, że wysoce prawdopodobne, że gdyby życie rodzinne układało się inaczej, tata nie byłby uzależniony od alkoholu, to potrafiłby pan nie wpaść w nałóg?
Powiem tak, może przez tą sytuację, może i nie przez tą sytuację, po prostu zadałem się z nieodpowiednimi osobami, którzy źle na mnie wpływali. No i tak wyszło, jak wyszło.
Czyli jest pan podatną osobą na wpływy otoczenia, na manipulacje ze strony innych?
No z tego co wynika, no to tak, no bo jeżeli sam bym nie chciał tego i to bym gdzieś w to nie brnął, a widocznie muszę być wpływowy, bo zadałem się z nimi i wpłynąłem w to tak jak oni.
Ma pan poczucie, że ta odsiadka, terapia, wszelkie programy resocjalizacyjne wpływają w sposób pozytywny na pana kompetencje właśnie w tym zakresie? Żeby być bardziej asertywnym w życiu i umieć powiedzieć takim osobom nie?
Tak, siedzę już 11 miesięcy i dało mi przez ten czas to dużo do myślenia, co straciłem, ile tracę przez tą odsiadkę, jak skrzywdzę swoją rodzinę, swoich bliskich i samego siebie nie chcę zawieść.
A proszę mi powiedzieć, jakie ma pan wyobrażenie wyjścia na wolność? Z kim będzie pan się trzymał, jak będzie funkcjonował, w jaki sposób będzie zarabiał na życie? Kto będzie dla pana istotny w pana życiu na ten moment po wyjściu?
Już przed całą odsiadką urwałem kontakt z osobami, które sprowadzały mnie na złą drogę. Mam kobietę, będę pracował po wyjściu u mojego teścia w firmie przy panelach słonecznych. No i myślę, że ułożę sobie troszeczkę inaczej życie. Będę bliżej z rodziną i bliżej z kobietą.
Czyli kolegom pan powie totalnie nie?
Wiadomo, zawsze koledzy, nie można też odrzucić wszystkich kolegów, no bo człowiek by stał się wtedy, no nie wiem, dziwny. Po prostu trzeba umieć powiedzieć słowo nie.
Boi się pan tego wyjścia na wolność? Że pan kogoś znowu zawiedzie, sam siebie rozczaruje?
Tak, są takie przypuszczenia, że boję się, że jak wyjdę, tu mówię nie, bo nie ma tego, a wyjdę na wolność, gdzieś mi się może noga pomsknąć. Tego się właśnie boję.
Myślę sobie, że to też naszym słuchaczom musimy uzmysłowić, że pan jest teraz w takiej komfortowej sytuacji, że to okoliczności pobytu w izolacji stwarzają możliwość utrzymania przez pana tej abstynencji. A gdy będzie pan na wolności, będzie tyle pokus wokół, gdy pojawią się jak takie stare schematy działania, no może mieć pan trudno z tym, żeby jednak być asertywną osobą i powiedzieć nie nowym kolegom na przykład.
Tak, ale w takich momentach myślę, że będę też myślał o tej odsiadce, co odsiedziałem i o tym, jak zawiodłem rodzinę i żeby tu więcej nie trafić, no i wtedy to słowo nie może samo wyjdzie.
A czy ta zawiedziona rodzina dała jakiś znak panu, że daje kolejną szansę, że macie kontakt, były jakieś szczere rozmowy z ojcem?
Tak, bo ja już 5 lat temu odsiadywałem wyrok, 3 miesiące. Teraz trafiłem drugi raz na rok czasu. Widzę, rozmawiałem z tatą i z mamą, że znowu się tu znalazłem, a obiecywałem im, że nie znajdę się tu. I tak wtedy pomogli, teraz mi pomagają. I jestem tego pewien, że nawet jeżeli bym tu trafił, to jeszcze by mi pomogli. To już wtedy nie będzie wyglądało tak, jak teraz wygląda.
No ale to też może oni pomagają tylko i wyłącznie z takiego poczucia winy, że zawiedli na przykład pana wychowawczo. Jak pan myśli, dlaczego oni panu pomagają? Czy to jest kwestia miłości rodzicielskiej, czy jakiegoś zobowiązania?
Myślę, że tak, że miłość rodzicielska przede wszystkim, ale też jakieś zobowiązanie, że no tata też nie zapewnił mi dobrego dzieciństwa przez to, że sam był uzależniony. Teraz jest chory, nie pije, więc myślę, że chcę jakoś też odpokutować, jakie dzieciństwo mi stworzył i gdzie się znalazłem przez to, że pił.
A pan jest jedynakiem?
Nie, mam 3 siostry starsze. No i też siostry dużo mi pomagają, mam stały kontakt z nimi. Mam też malutką sześniaczkę, no i chcę jak najszybciej do niej wyjść, zobaczyć jej pierwsze kroki, bo nawet nie widziałem jej pierwszych kroków, pierwszych słów nie słyszałem.
Czyli faktycznie jest dużo osób w pana życiu, które mogą pana wspierać, bo tutaj mamy też na oddziale zewnętrznym takie osoby, które są totalnie same i nie mają do kogo wracać, więc myślę sobie, że to jest dla pana też budujące i motywujące, że ktoś na pana czeka i chce dla pana jak najlepiej. Pytanie, no jak pan to widzi, nie? Czy pan to będzie umiał docenić, uszanować?
Tak, nie wyobrażam sobie na przykład osób, którzy wychodzą poza bramę i zastanawiają się, co dalej, w którą stronę oni mają iść, co oni mają ze sobą zrobić. A ja wiem, że wyjdę za tą bramę i będzie ktoś na mnie czekał. Tylko żeby tu nie trafić, no to wziąć się za siebie i postanowić sobie, że człowiek się ogarnie, będzie dalej robił tego, co robił.
A jak był pan w izolacji ten pierwszy raz przez te 3 miesiące, to nie było tego planu, nie było chęci pomocy ze strony bliskich, że pan drugi raz popełnił przestępstwo?
Myślę, że tu też chodzi o wiek, bo niespełna 20 lat i nie myślałem chyba jeszcze tak na dalszą przyszłość, co będzie. I też za krótki chyba okres czasu, w który siedziałem, bo no jak widać, no trafiłem tu drugi raz.
Czyli możemy się pokusić o taką hipotezę, że im człowiek starszy, tym bardziej dojrzały emocjonalnie i więcej zrozumie te swoje błędy siedząc w więzieniu?
Tak, tak, myślę, że tak, ponieważ teraz już wiem, że nie będę na przykład zażywał tych narkotyków, będę się starał nie zażywać narkotyków, bo nie mogę powiedzieć, że nie będę, bo nie wiem, co się będzie działo, jak wyjdę na wolność i jakie pokusy będą. Będę próbował być stanowczy, powiedzieć nie, ale uzależnienie jest chorobą. Nie mogę być na to 100% pewien.
Jakiś plan poza pracą u przyszłego teścia, to pan zakłada jakąś pomoc ze strony terapeutów w jakimś ośrodku, chociaż 2 razy w tygodniu, żeby iść porozmawiać ze specjalistą, terapeutą zależnie?
Powiem tak, trudno będzie mi się przełamać na pewno na wolności do takich rzeczy, ale myślę, że rodzina mi będzie dużo pomagać i będzie mnie wspierać w tym, żebym dalej tu nie trafił i nie zażywał narkotyków.
A co buduje taką barierę, żeby trudno by było się panu przełamać przed takimi osobami w formie terapii na wolności?
Nie wiem, po prostu trudno mi gadać o sobie, że w ogóle zgodziłem się na ten wywiad, no to...
Zawsze jakieś nowe doświadczenie i testowanie jakby swoich takich granic możliwości i decyzyjności u pana.
Tak, myślę, że też chciałbym przekazać słuchaczom tego radia, że żeby się strzegli przed narkotykami, przed różnymi złymi pokusami, że nie warto zażywać, bo szybko można trafić do izolacji. Później nie cierpi się tylko samemu, ale też bardzo rodzina na tym cierpi.
Bardzo dziękuję za uwagę.